Dziękuję. Chciałbym zaprosić pana Grzegorza Knapa, członka zarządu Instytutu Prawa Sportowego. Nawiązując do tematyki całej konferencji, Europa i Polska stoi u progu zmian i zmiany te, szczególnie przez to, że najpierw pandemia, następnie wojna, przyspieszyła wiele procesów w gospodarce, na przykład cyfryzację, transformację energetyczną. I wszystkie te zmiany do sfinansowania, do dalszego szybkiego rozwoju wymagają inwestycji. I jednocześnie, kiedy rośnie nam zapotrzebowanie na nowe inwestycje, jesteśmy w świecie, w którym w Polsce coraz bardziej spada udział kredytów PKB. Jest to częściowo wywołane ostatnimi kryzysami, ale też taki długofalowy trend jest widoczny i tendencja, że wcześniej udział kredytów PKB się zatrzymał, czyli w Polsce było coraz mniej kredytów. Zamiast pożyczki w bankach odgrywały coraz mniejszą rolę w finansowaniu inwestycji i to sprawia pod znakiem zapytania, czy dalszy rozwój, dalsza konwergencja do krajów zachodnich jest możliwa. I tutaj chciałbym zadać pytanie o jedną z przyczyny właśnie tego spadku, czyli wprowadzenie regulacji na rynku bankowym czy kredytowym, podatku bankowego i innych regulacji.
Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Nie chciałbym się wypowiadać w kwestiach makroekonomicznych, bardziej bym się skupił na tych kwestiach regulacyjnych. Tym bardziej, że w tym przypadku mam wrażenie, że kwestie regulacyjne miały znaczący wpływ na ten spadek kredytów, spadek udziału kredytów udzielanych przez banki. Tą przyczyną przede wszystkim jest wprowadzenie podatku bankowego 2016 rok. Podatek bankowy, który jest wyliczany, podstawą opodatkowania są aktywa banku. W ramach tych aktyw, które są aktualizowane co miesiąc, jest przede wszystkim wyliczana liczba kapitał udzielonych kredytów. I żeby zmniejszyć tą podstawę opodatkowania, tym podatkiem trudnym do uniknięcia, bo jest od aktywów, nie od zysku, jest możliwość odjęcia od tego kapitału aktywów danego banku, między innymi takiej kwoty wolnej od podatku w wysokości 4 miliardów funduszy własnych danego banku oraz obligacji skarbowych. To znaczy to, że banki, zakładam, sprawnie to wyliczyły, że mogą sobie przede wszystkim zmniejszyć podstawę opodatkowania poprzez skupienie się na obligacjach skarbowych. I no i widzimy tutaj wzrost obligacji skarbowych w bankach, w oferowaniu i sprzedaży, a są mniej chętne na udzielanie kredytów takich korporacyjnych, tych trudniejszych kredytów niż te kredyty hipoteczne, bo w tej chwili jesteśmy w sytuacji, gdzie kredyty akurat hipoteczne biją rekordy, pomimo tego, że mamy okres wakacyjny, banki informują nas o kolejnych rekordach w zakresie złożonych wniosków, bo to z punktu widzenia banku jest bardzo bezpieczny kredyt. Z pominięciem tej kwestii walutowych kredytów, super zabezpieczenie w postaci hipoteki. W zakresie tych kredytów takich dla małych, średnich przedsiębiorstw nieraz jest bardzo trudno uzyskać takie zabezpieczenie w postaci hipoteki, bo nieraz ta dana spółka nie posiada takiej nieruchomości, więc to najsilniejsze zabezpieczenie w postaci hipoteki przy kredytach korporacyjnych nie ma miejsca. No więc banki sobie sprawnie to wyliczyły, skupiły się na obligacjach skarbowych. Dzięki temu sobie obniżają tą podstawę opodatkowania w zakresie podatku bankowego. No i możemy to ocenić z dwóch stron, tak? Z jednej strony oczywiście jest to zmniejszenie, na pewno to ma wpływ na zmniejszenie liczby udzielanych kredytów dla polskich przedsiębiorców, aczkolwiek z punktu widzenia państwa mam wrażenie, że regulacje osiągnęły cel, bo po pierwsze jest wpływ tego podatku bankowego, jak wskazałem, trudnego do uniknięcia, do niepłacenia mimo wszystko. A po drugie został stworzony popyt na obligacje skarbowe, czyli łatwy sposób na finansowanie długu państwowego, bo bankom się po prostu opłaca oferować obligacje skarbowe. Niemniej jednak mam wrażenie, że zmiana regulacji, podatek bankowy wpłynął właśnie na to, że że ta liczba kredytów zmalała, aczkolwiek na pewno są jeszcze jakieś elementy makroekonomiczne, na których nie chciałbym się specjalnie skupiać.
Przedsiębiorstwa, kiedy chcą czy rozwinąć działalność, czy założyć startupy, mają dwie główne opcje. Pierwszą jest właśnie omówiony pójście do banku, wzięcie kredytu. Drugą opcją jest skorzystanie z pomocy rynku kapitałowego, wejście na giełdę. I jak to w tej chwili w Polsce wygląda? Czy w tej sytuacji, kiedy spada znaczenie kredytu korporacyjnego z banków, czy w takim razie polska giełda oferuje takie dobre zastępstwo i dobrą alternatywę dla banków?
No patrząc na statystyki, liczba IPO od 2021 roku spada. Mieliśmy tam chyba rekordowe IPO po pandemii. Biura maklerskie osiągały swoje rekordy, wielkie, wielkie wejścia na giełdę. Później 2020 słabiej, ten na razie też nie jest okazały, więc patrząc po tej statystyce, niestety trend jest spadkowy, a mam wrażenie, że ten rynek kapitałowy, giełda, obligacje korporacyjne mają kluczowe znaczenie właśnie w zakresie tego, o czym rozmawiamy, dogonienia Zachodu, bo chyba nie jesteśmy w stanie tego dogonić bez innowacyjnej gospodarki, bez inwestowania w nowe technologie. A z punktu widzenia praktycznego, jak patrzę, jestem w etapach analizy kredytowej, ryzyka, widzę, że no banki są dużo bardziej ostrożniejsze w zakresie finansowania startupów ryzykownych, aczkolwiek innowacyjnych działalności. I łatwiej byłoby znaleźć środki właśnie na rynku kapitałowym, czy to obligacje korporacyjne, czy też rynek regulowany. I też patrząc na przykładzie państw zachodnich, czy USA, gdzie Dolina Krzemowa przede wszystkim się rozwijała na rynku kapitałowym. Ten sektor bankowy zawsze jest ważny, jest potrzebny, ale jest sektor bankowy na pewno z chęcią bardziej otworzy się na te strefy, które są pewniejsze, gdzie może otrzymać od danego przedsiębiorcy lepsze zabezpieczenie, a w tych nowych technologiach, które są niezbędne do rozwoju polskiej gospodarki, gonienia Zachodu, no musi być jest ten element większy ryzyka i tutaj rynki kapitałowe powinny dostarczyć jak najwięcej środków, żeby ten biznes móc rozwijać, ten nowych technologii. I tutaj no bardzo ważne jest to, żeby ten rynek był otwarty, żeby ten kapitał do Polski wpływał, nie bazując tylko na tym naszym kapitale, tak zwanym kapitale ze spółek Skarbu Państwa, bo w tej chwili przede wszystkim mamy inwestorów zagranicznych, trochę indywidualnych i też duże spółki Skarbu Państwa typu Orlen, które są kluczowe w WIG20 i mają bardzo ważne znaczenie. Więc potrzeba nam takich indywidualnych też inwestorów. Polacy mają wielkie środki na rachunkach bankowych, sporo mają na depozytach, lokatach, które są oczywiście bezpieczne i spokojnie można z nich czerpać korzyści, aczkolwiek warto byłoby zachęcić do inwestowania troszeczkę ryzykowniejszego, żeby wesprzeć polską gospodarkę, żeby powstawały pewne fundusze, czy nawet to takie nieruchomościowe, gdzie w tej chwili nieruchomości są najczęściej wybieraną opcją do inwestowania takiego bezpiecznego też przez Polaków. Pewne takie korporacyjne struktury, które by pozwoliły na tym, żeby polski kapitał, ten indywidualny, mógł zarabiać i mógł pozwalać na rozwój innych polskich firm. Więc to jest bardzo ważne. Otwartość jest ważna, ale z drugiej strony, jak mówimy o regulacjach, to deregulacja rynku kapitałowego też jest ryzykowna, bo przede wszystkim musimy zachować bezpieczeństwo obrotu. I po to są te wszystkie regulacje, żeby zachować bezpieczeństwo obrotu. I jak mówimy o obligacjach korporacyjnych, ciężko nie wspomnieć o sytuacji z GetBackiem. Tam były emitowane obligacje korporacyjne, subskrypcja prywatna, która okazała się, że była niekontrolowana, pozbawiona rzetelnej oceny, spowodowała to, że wielu indywidualnych, przede wszystkim indywidualnych inwestorów straciło na tej inwestycji. No i niestety to było bardzo złe dla wizerunku całego naszego rynku kapitałowego i teraz jest sporo pracy nad odbudowaniem tego zaufania wobec indywidualnych klientów, żeby te osoby wróciły właśnie do tych obligacji korporacyjnych. No po to też pojawiły się pewne regulacje, które mają zapewnić bezpieczeństwo obrotu. Od 2019 roku mamy rejestr obligacji. Każda emisja obligacji ma charakter publiczny, już nie ma tego elementu publicznego, musi być zarejestrowana w Krajowym Depozycie. Jest rejestr, można sprawdzić, jak dana spółka generalnie spłaca dane obligacje, czy są jakieś zadłużenia. Mamy tą otwartość, są publikowane sprawozdania finansowe każdych spółek, więc jest tam przejrzystość. No i niestety tutaj nie ma dużego pola do deregulacji. Pewne standardy muszą być, instytucje muszą sprawnie działać. KNF, który jest też w ramach swoich kompetencji nadzoruje rynek kapitałowy, więc nie mamy wyjścia, musimy na te regulacje, musimy z tymi regulacjami żyć. Na pewno zmniejszenie kosztów wejścia dla małych i średnich przedsiębiorstw to powinien być jakiś cel naszego ustawodawcy, bo sporo średnich i małych przedsiębiorstw, które sprawnie sobie radzą na rynku, ale też potrzebują kapitału do rozwoju, rezygnuje z wejścia na rynek kapitału z uwagi na te regulacje, które często też są zmieniane. To akurat też sporo jest ustawodawstwa z Komisji Europejskiej, więc ta stabilność prawa na pewno dla emitentów też jest potrzebna. Ograniczenie tych niepotrzebnych czasami obowiązków, bo małe, średnie firmy nie są w stanie posiadać całego zespołu compliance czy działu prawnego, który by, tak jak w tych większych spółkach giełdowych, analizował każdy ruch, działalność, więc w tą stronę można iść do regulacji tych takich mniejszych obowiązków, zachować ten schemat, który obecnie jest i zachęcić też indywidualnych inwestorów do kupowania obligacji korporacyjnych. No, najprościej to poprzez kwestie podatkowe, zmniejszenie opodatkowania, tak żeby była pewna różnica między osobą, która inwestuje swoje pieniądze w ramach lokaty, bezpiecznej lokaty, a osoba, która jednak podejmuje pewne ryzyko i wrzuca te pieniądze na rynek kapitałowy, na polski rynek kapitałowy, żeby ta osoba miała pewne jakieś wsparcie w zakresie mniejszego podatku od zysków kapitałowych od Belki, może w tym kierunku, aczkolwiek to wiadomo, kwestia podatków jest zawsze drażliwa i myślę, że to byłoby ciężko przeforsować, ale zachęcić naprawdę warto indywidualnych inwestorów do wejścia w polski rynek kapitałowy, bo on jest niezbędny, ma duży potencjał wzrostu i myślę, że jeśli mówimy o rozwoju, nowych technologiach, to bez rynku kapitałowego, silnego, opartego na dobrych instytucjach, sprawnie działających będzie nam bardzo ciężko zrobić krok do przodu.
Mówiłeś o spadku nowych wejść na giełdę, szczególnie dużych graczy, dużych firm i też takiego braku wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Czy to jest tak sytuacja związana z niepewnością w całym regionie, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej i ogólnie Unii Europejskiej? Czy też to jest jednak też taka słabość polskiej giełdy, że niezależnie od tego, że jeden faktycznie jest gorsza sytuacja ze względu na wojnę, inflację i inne problemy i ekonomiczne i geopolityczne, ale też jest taka strukturalna słabość polskiej giełdy, przez co cały czas nie możemy rozwinąć skrzydeł?
Tak, kwestie regulacyjne myślę nie są w żadnym stopniu problemem dla dużych zagranicznych inwestorów. Bardziej ich interesuje sytuacja geopolityczna i to pewnie w jakimś stopniu zniechęca. Kluczowe jest to, żeby mieć na rynku kapitałowym inwestorów długoterminowych, nie grających na zyski, straty, więc w tym zakresie to jest przede wszystkim, patrząc na inne kraje, to są przede wszystkim lokalni inwestorzy, którzy zostaną tutaj na polskim rynku kapitałowym ze swoim kapitałem nie długoterminowo i dla nich trzeba kierować te zachęty, dla nich trzeba tworzyć pewne ułatwienia i wyjaśnienia przede wszystkim. W tej chwili KNF prowadzi tak dość sprawną komunikację z potencjalnymi emitentami. Na stronie KNF-u możemy wiele znaleźć ciekawych informacji, wytłumaczeń, formularzy i w tym kierunku KNF też powinien iść, żeby jako instytucja regulująca, nadzorująca ten rynek kapitałowy też wspomagała, wspierała, żeby tych trochę obowiązków administracyjno-prawnych przejąć na siebie, żeby tutaj nie tworzyć niepotrzebnych progów wejścia, więc ten kierunek jest bardzo ważny i kierować to przede wszystkim do tego polskiego kapitału, żeby zaufał jeszcze raz mocniej polskiemu rynkowi kapitałowemu.
Mówiąc o polskim kapitale, mówimy zarówno o dużych firmach, przedsiębiorcach, inwestorach, ale mówimy też o pojedynczych ludziach, którzy decydują się, gdzie ulokować swoje oszczędności. Jakie są główne przyczyny i potencjalne rozwiązania tego, że w Polsce mamy takie dwa dominujące trendy, czyli albo ktoś po prostu lokuje w nieruchomości, albo ktoś właśnie oszczędza, jak mówiłeś, na lokacie, gdzie jednak nie ma tego ryzyka. Przez to też są mniejsze potencjalne zyski, ale też nie mogą rozwijać się polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa, polskie startupy. I jaka jest tego droga, żeby zmienić tą świadomość w społeczeństwie? Poza zmianami podatkowymi.
Poza zmianami regulacyjnymi na pewno kwestia komunikacji właśnie z tym inwestorem, żeby to była jasna, strukturalna, klarowna informacja. I tutaj no niestety stabilna komunikacja, pewność tej informacji. No mieliśmy niedawno ogłoszenie strategii w spółce, wielkiej spółce Skarbu Państwa na przyszłe lata i chyba dwa dni temu została podjęta uchwała o cofnięciu tej strategii, także po paru dniach z jakichś względów komunikacyjno-politycznych, więc no takie sytuacje na pewno źle wpływają na inwestorów, czy to zagranicznych, czy indywidualnych. Zmienność tej strategii, gdzie ten dokument strategii danej spółki publicznej powinien być jednym z najważniejszych dokumentów, do którego się odwołują przyszli potencjalni, jak również obecni inwestorzy. A tu mieliśmy sytuację taką, że po paru dniach ta strategia kluczowa została wycofana uchwałą zarządu. Więc kwestia komunikacji, kwestia przede wszystkim zarządzania corporate governance. To też u nas, mam wrażenie, jest na etapie raczkującym. Standardy zachodnie, amerykańskie, myślę, że w pewnym stopniu już są w tych spółkach większych wprowadzane, ale to, ta świadomość tego, że można zarządzać prawidłowo, że to komunikacja, zaufanie, jasny przekaz, długoterminowy przekaz, uczciwy też przekaz przede wszystkim dla inwestorów ma kluczowe znaczenie i nie tylko wykonywać obowiązki, które wynikają z regulacji, ale też budować zaufanie, no tak jak wielkie marki budują zaufanie między klientem a swoją firmą, tak samo tutaj nie ma żadnej innej sytuacji, bo nawet ten mały inwestor nie ma może sam w sobie dużego kapitału, ale jak już ich jest tysiące, to można z tym kapitałem podziałać i rozwijać się do przodu.
Miałbym też pytanie, jakie są jeszcze alternatywne opcje inwestowania, pozyskiwania kapitału? Niedawno w Europie i na świecie były dyskutowane przez zielone obligacje, jako taka przyszłość, szczególnie przy zapotrzebowaniu na transformację energetyczną, zrobienie nowej gospodarki przyszłości. Jaka to jest szansa dla polskich firm? Czy to jednak jest jeszcze taka pieśń przyszłości, a powinniśmy skupić się na razie na rozwiązaniach tu i teraz, które pomogą nam się rozwijać, a do tego dążyć w drugiej kolejności?
No obecnie te obligacje, zielone obligacje zbytnio nie różnią się od zwykłych obligacji i też z jedną ze spółek była próba podjęcia tego tematu zielonych obligacji i przy pewnych rozważaniach regulacyjnych wyszło de facto, że prościej i sprawniej byłoby zdecydować się na zwykłe obligacje. No, te obligacje się przede wszystkim różnią tym, że kapitał zgromadzony z tych obligacji powinien być kierowany na inwestycje w zrównoważony rozwój. Co się wiąże z kolejnymi pewnymi certyfikacjami, jak również z raportowaniem wydatkowanych środków. Więc na tę chwilę brakuje tych środków zachęty na te zielone obligacje. Są tworzone ramy regulacyjne. Dla wielu te kwestie należy uregulować, jak praktycznie większość na rynku kapitałowym, więc póki co to bardzo fajnie komunikacyjnie jest dla właśnie przekazywane i firmy, i spółki analizują przede wszystkim pod względem komunikacji zielonych, komunikacji do swoich potencjalnych inwestorów kwestie zielonych obligacji, bo w każdej spółce notowanej na giełdzie większość osób zarządzających już ma świadomość, że kwestia rewolucji energetycznej, kwestia zrobienia kroku w zrównoważony rozwój jest nieunikniona i trzeba podjąć kroki. No i komunikacyjnie, można powiedzieć tak PR-owo, zielone obligacje idealnie do tego pasują. Regulacyjnie jeszcze nie ma wielkiej różnicy, więc na tę chwilę no, rynek zielony rynek obligacji w Polsce jest niewielki, więc mieliśmy państwowe, pojawiły się komunalne, ale to są niewielkie liczby, więc wartości, więc na razie nie możemy powiedzieć o jakimś znacznym skoku, aczkolwiek w przyszłości myślę, że to tak, bo w zakresie tych przyszłych inwestycji inwestycje w zrównoważony rozwój są no, niezbędne i jeśli tego nie przeprowadzimy, to de facto spółki nie będą mogły prowadzić swojej podstawowej działalności i tyle.
Dziękuję. Chciałbym się też zapytać, czy Państwo mają jakieś pytania, chcieliby rozwinąć poszczególne wątki. Jeśli tak, to proszę, zgłaszajcie się i też będziemy zbierać pytania z sali. Jak na razie nie ma pytań, to jeszcze przyjdę do jednej kwestii, że tutaj cały czas rozmawiamy o znaczeniu tego rynku dla tego wzrostu konwergencji Polski do krajów Zachodu. Czy w takiej sytuacji, że tak jak mówisz, są te wady polskiego rynku kapitałowego, czy jest możliwe stworzenie polskiej doliny krzemowej na naszą miarę, że nie dosłownie, czy jakichś takich polskich Samsungów, czyli przedsiębiorstw, które będą w dziale nowych technologii napędzać gospodarkę i będą taką naszą wizytówką za granicą, przyciągać inwestorów, pokazywać, promować polskie marki. Czy to jednak przez to jesteśmy skazani na takie średnie i duże firmy, ale nie takich globalnych liderów, bo w Polsce nie ma możliwości, nie ma możliwości dla nich łatwego rozwoju.
Oczywiście, że jest taka szansa i polskie firmy sprawnie działają na rynku nie tylko polskim. Obecnie na naszej giełdzie mamy sporo spółek polskim prywatnym kapitałem początkowym, gdzie sprawnie ten kapitał z giełdy jest pozyskiwany. I przykład sklepów sieci Dino, które uzyskały ogromne wsparcie kapitałowe z giełdy, Asseco, Comerch, oczywiście to są firmy informatyczne, które od lat są na giełdzie i mają z tego spore profity. Patrząc na regulacje, chyba myślę, że pewną porażką polskiego rynku kapitałowego była decyzja władz InPostu do zrobienia IPO w Amsterdamie. My mam wrażenie, że tu też zadziałały nie, przede wszystkim trochę polityczno-zarządcze kwestie, a nie kwestie regulacyjne, bo akurat regulacje w zakresie regulacji rynku kapitałowego w Amsterdamie czy u nas w Warszawie wielkich różnic nie było. Była bardziej kwestia problemu z kolejnymi inwestycjami InPostu w Polsce i niestety to jest wielka strata dla polskiego rynku kapitałowego, bo InPost w debiucie osiągnął ogromną kapitalizację i wielkie obroty, co by spowodowało, że naprawdę sporo by się tych środków wpłynęło na polską giełdę. Ale jak to mówię, tutaj to nie były kwestie regulacyjne, podatkowe, tak, na pewno, ale te decyzje takie, otwartość na tych inwestorów powinna mieć kluczowe znaczenie również władz państwowych. Władze państwowe też powinni komunikacyjnie wspierać te duże podmioty, duże polskie przedsiębiorstwa prywatne do tego, żeby tutaj w Polsce swoje IPO robiły, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji jak teraz, gdzie wielka polska firma, która tutaj tworzy ogromny rynek, uciekła nam do Amsterdamu ze swoim IPO.
A czy mógłbyś wskazać jakieś takie wzory wśród innych państw rozwijających właśnie takiego budowania zaufania do inwestycji, budowania do instytucji zarówno publicznych, jak i giełdowych, które się właśnie wzajemnie uzupełniają, a zarazem są od siebie niezależne?
Oczywiście, no, kwestia rozwoju zachodnich firm opiera się przede wszystkim na tym wsparciu kapitału prywatnego zgromadzonego właśnie w ramach obligacji korporacyjnych czy z giełdy, więc tam przede wszystkim każda spółka bez potrzeby wprowadzenia jakichkolwiek nowych regulacji dba o to, żeby ta komunikacja, zarządzanie, corporate governance była jak na najwyższym poziomie i myślę, że niedopuszczalna byłaby taka sytuacja, że po paru dniach strategia spółki jest zmieniana i to by też odbiło się negatywnie, więc to są przede wszystkim standardy, o których powinniśmy pamiętać, oprócz tych kwestii regulacyjnych i jak to wskazałem, to ta nauka z państw zachodnich to jest przede wszystkim budowanie tego zaufania i jak najlepszej komunikacji dla tych inwestorów też lokalnych, zorganizowanych, instytucjonalnych, ale tak również tak zwanych małych Janów Kowalskich, którzy też w sumie mogą być wielkim, znacznym kapitałem dla danej spółki.
Została nam już minuta, więc tak w ramach podsumowania chciałem się zapytać, też trochę nawiązując do panelu sprzed 2 godzin, że trwały złoty wiek dla polskiego wzrostu. Czy w takim razie bez zmian związanych właśnie z giełdą, z regulacjami, czy dalszy taki wzrost będzie możliwy i osiągnięcie poziomu krajów zachodnich, czy jednak będziemy tam, dojdziemy jakieś 80-90%, ale jednak zawsze zostaniemy, czy przynajmniej w średniej perspektywie zostaniemy trochę niżej przez to, że brakuje nam właśnie tego instytucji, tego zaufania.
Tak, instytucje myślę, że mamy i tutaj nie chciałbym, żebyśmy tworzyli kolejnych instytucji, ale bardziej dbajmy o to, żeby te instytucje były otwarte dla tych przedstawicieli rynku kapitałowego. Regulacyjnie korzystajmy z możliwości i jeśli Komisja Europejska wprowadza możliwości korzystne dla emitentów, dbajmy o to, żeby te wszystkie regulacje były wprowadzone z korzyścią, bo niestety też pojawiają się takie sytuacje, że pomimo tego, że Unia Europejska pozwala ograniczyć koszty emisji giełdowej poprzez obniżenie, podwyższenie progu, do którego nie jest wymagany prospekt emisyjny, który jest największym problemem, bo jest kosztowny, no, my nie korzystamy z tego maksymalnego limitu i na tę chwilę każda emisja powyżej wartości 2,5 miliona euro musi mieć prospekt emisyjny, chociaż Unia Europejska pozwala, żeby było do 8 milionów euro. Także to jest spora różnica i prosta rzecz, skorzystajmy z tego, z 8 milionów i każda emisja papierów wartościowych do 8 milionów euro byłaby bez tego prospektu emisyjnego, co byłoby pewnym uproszczeniem dla polskich przedsiębiorców. Dziękuję.
Jasne. Dziękuję za uwagę, a Państwu za udział w panelu.